Natomiast ja mam ten przywilej i przyjemność wrócić z wami do naszego wspólnego rozważania pierwszej księgi Mojżeszowej. Jesteśmy dzisiaj w 37 rozdziale i mamy drugą część serii o Józefie, jednej z najbardziej malowniczych, plastycznych, jednocześnie głęboko teologicznych historii, chyba najpiękniejszej historii Starego Testamentu. Ale oczywiście to zawsze jest element taki subiektywny. Jak widzieliśmy poprzednio, a że było to 2 tygodnie temu, to mam nadzieję, że część jeszcze pamięta. Kto nie był, nie będę powtarzał zbyt dużo, ale widzieliśmy poprzednio, że wątki odrzucenia Józefa przez jego braci były bardzo tak misternie splecione. Z jednej strony mieliśmy to naganne faworyzowanie Józefa przez jego ojca i do tego jeszcze jego taki naiwny egocentryzm dzieciaka faworyzowanego, żyjącego w bańce właśnie takiej, wszystko miło, kolorowo i pięknie. I w połączeniu z dwoma snami, które Bóg mu zesłał, w których był wywyższony ponad swoich braci, ponad całą swoją rodzinę, te wątki zaczęły zaciskać się na jego szyi niczym pętla. I już za chwilę zapadnia pod jego nogami miała się otworzyć, skazując młodego Józefa na śmierć w niewoli w Egipcie. Ale widzieliśmy również, że te wątki, które działy się w życiu Józefa, splótł sam Bóg. To jego plan realizuje się na naszych oczach, kiedy śledzimy narrację życia Józefa. I chociaż Bóg splótł te wątki, to ani Józef, ani jego rodzina aż tak wyraźnie tego nie byli w stanie dostrzec. Ale Bóg przygotowuje ludzkiego wybawiciela dla swojego narodu, dla Izraela. I przyszły namiestnik Egiptu zaczyna powoli dorastać do swojej roli. Co zresztą jest charakterystyczne dla wielu innych bohaterów Starego Testamentu, którzy również musieli przejść przez wiele ciężkich przeżyć, żeby właśnie Bóg ukształtował ich charaktery, ich podejście, ich zaufanie, by mogli sprostać tej roli, tej funkcji, którą dla nich przeznaczył. Historia Józefa pokazuje, jak Boże prowadzenie działa nawet przez ludzkie zło. Nie tylko pomimo ludzkiego zła, ale nawet poprzez ludzkie zło. Ale jednocześnie, ponieważ jest to prawdziwa historia, prawdziwych braci w bardzo prawdziwej rodzinie, to przegapilibyśmy wiele z tego, co Bóg przygotował dla nas w tej narracji, jeśli zbytnio skupilibyśmy się tylko na wątku Bożej opatrzności, którą starałem się podkreślić w poprzedniej części. Bo Boża opatrzność zdecydowanie ona jest w całej tej historii, ale wsłuchajmy się w historię taką, jaką ona jest i pozwólmy, żeby wydarzenia przemawiały same za siebie zgodnie z zamysłem boskiego narratora. A słuchając uważnie, poznamy istotną prawdę, zarówno teologiczną, jak i osobistą. Druga część historii Józefa, czyli sprzedanie do niewoli, rozpoczyna się dosyć spokojnie. Jakub wysyła młodego Józefa, aby sprawdził, co słychać w pracy u jego 10 starszych braci. Pewnego razu jego bracia Józefa, poszli paść trzodę ojca do Sychem. Pamiętamy Sychem? Wtedy Izrael powiedział do Józefa, czy twoi bracia nie pasą w Sychem? Idź, posyłam cię do nich. On zaś powiedział, jestem gotów. Wówczas Izrael, czyli Jakub, dodał, idź proszę, zobacz, jak się powodzi twoim braciom i co z trzodami i donieś mi o tym. Donieś mi o tym. Wysłał go więc z doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. Hebron znajdował się mniej więcej 30 kilometrów na południe od Jerozolimy, a Sychem kolejne 50 na północ. Czyli bracia Józefa w tym momencie powinni byli być około 80 kilometrów od namiotów Jakuba. Czyli ile? 3-4 dni drogi? Zależy jaki klimat, jak gorąco, czy można było iść w ciągu dnia, może nawet 5 dni drogi. Znaczna odległość w połączeniu z niedawną masakrą mieszkańców Sychem. Co im w ogóle przyszło na myśl, żeby wypasać zwierzęta właśnie tam, gdzie niedawno dokonali strasznej rzezi? Także powiedzmy, że ten niepokój Jakuba był uzasadniony. To jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale trudno nam jest zrozumieć, dlaczego on wysyła samotnego Józefa, swojego ulubionego syna w pojedynkę. I to jeszcze ubranego w ten wspaniały płaszcz. I owszem, i ojciec, i Józef mogli nie do końca rozumieć, jak bardzo pozostali bracia nienawidzili Józefa. I to był ten refren, który pojawiał się w pierwszej części rozdziału. Nienawidzili Józefa. Jeszcze bardziej znienawidzili Józefa. Nienawidzili Józefa i nie mogli spokojnie z nim rozmawiać. Jak tylko go widzieli, to im od razu ciśnienie poskakiwało. Być może bracia powstrzymywali swoją niechęć do Józefa przy ojcu, żeby nie było. Nic nie wskazuje, żeby czy to Jakub, czy Józef mieli jakiekolwiek podejrzenia wobec złych zamiarów pozostałych braci. Także Józef wyruszył w podróż z radosnym przekonaniem, że chociaż jego bracia mieli do niego pretensje, to na pewno kochali go tak samo jak wszyscy inni. Czytaj tata. W takich okolicznościach Józef, nieświadomy niczego, wyruszył w kilkudniową podróż na północ. A kiedy dotarł do Sychem, nigdzie nie znalazł swoich braci. I znowu, dobrze ubrany chłopak, młody, w pojedynkę. Nigdzie nie ma jego braci. To nie jest bezpieczna sytuacja. A ty jesteś synem Jakuba? Przy Sychem? Samotnie? Ale Bóg czuwał. Czuwał nad Józefem. Zobaczmy. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien człowiek i nie pobił go. Nie zabił go. Zapytał, czego szukasz? A on odpowiedział, szukam moich braci. Powiedz mi proszę, gdzie oni pasą? Wtedy ten człowiek powiedział, odeszli stąd, bo słyszałem, jak mówili, chodźmy do Dotain. Józef poszedł więc za swoimi braćmi i znalazł ich w Dotain. Dotain znajdowało się kolejne 20 kilometrów dalej jeszcze na północ, co oznaczało, że Józef w tym momencie był już dobre 100 kilometrów od domu, daleko od opiekuńczej miłości swojego ojca. I tam, w Dotain, wszystko się zawaliło. Wszystko, ale nie Boża opieka. Jak zauważa nieżyjący już brytyjski uczony Starego Testamentu, Frank Derek Kidner, w Dotanie miały miejsca dwa skrajne przejawy Bożej opieki. W pierwszym przypadku Józef błagał braci o łaskę, ale bezskutecznie. W drugim przypadku, w Dotanie, kiedy prorok Elizeusz został otoczony wojskiem armii syryjskiej, jego sługa krzyknął ze strachu, ale Elizeusz pomodlił się, o czym czytamy w drugiej królewskiej, Panie, otwórz proszę jego oczy i niech zobaczy. I wtedy Pan otworzył oczy słudze i ten przejrzał, a oto góra była pełna koni i rydwanów ognistych dookoła Elizeusza. Prawda jest taka, że aniołowie byli obecni przy Józefie w Dotanie, tak samo jak później przy Elizeuszu i jego pomocniku. I gdyby Józef mógł zobaczyć tą rzeczywistość anielską, duchową, kiedy błagał o łaskę swoich braci, prawdopodobnie zobaczyłby jakąś analogię do drabiny Jakuba, aniołów wysyłanych przez Boga, żeby działali, żeby się opiekowali, jak niebo i ziemia były połączone Bożym działaniem na rzecz Józefa. Ale tego nie zobaczył. Podobnie jak my nie widzimy. A gdyby w momencie trwogi, gdyby w momencie poczucia beznadziejności, załamania, doszedłem do ściany, nagle Bóg otworzył tobie oczy i mógłbyś, mogłabyś zobaczyć zastępy aniołów, Bożą bliskość i zaangażowanie. Ale by to było. Takie 5 sekund na restart, na przejście od mojego ludzkiego patrzenia na życie w Boży wymiar. Pismo Święte przekonuje nas, że tak właśnie jest. Pan Jezus obiecuje pod koniec Ewangelii Mateusza: jestem z wami aż do skończenia świata. W Zachariasza Bóg mówi: kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka, mówi Bóg. Ci, którzy używają szkieł kontaktowych, wiedzą, jak to jest, że to białe można dotknąć i nie boli, ale spróbuj dotknąć źrenicy swojego oka. Najbardziej czułe i wrażliwe miejsce w ludzkim ciele. Czy wreszcie liście do Hebrajczyków Bóg obiecuje: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tyle, że racjonalność naszego współczesnego patrzenia na świat powoduje, że pomyślenie o aniołach w momencie jakiejś trwogi, niepokoju, aniołach, które miałyby być Bożymi wysłannikami, by nam pomagać, nie jest chyba pierwszym krokiem naszych myśli w takiej chwili, a przecież, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale o aniołach, czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają otrzymać zbawienie. Anioły są duchami służebnymi dla Kościoła, dla ciebie, dla mnie, dla nas. To są posłannicy Boży, żeby opiekowali się nami, troszczyli o nas i pomagali. Ale przyznacie chyba, że właśnie ta racjonalność cywilizacji Zachodu, matematyka, fizyka, mechanika, wszystko jesteśmy w stanie obliczyć, wyjaśnić, powoduje, że my w ogóle nie myślimy o tych realiach duchowych, że Bóg troszczy się o nas, nie tylko On osobiście, ale całe zastępy anielskie są dedykowane, by służyć tym, którzy mają być zbawieni. Wracając do Józefa, kolejna część tego rozdziału i tej historii opowiada nam, jak bracia rozwiązali problem. 9 braci, bo Rubena w tym momencie nie ma, tak mocno nienawidzili Józefa, że sam jego widok wywołał w nich chęć mordu. Z daleka go zobaczyli. Zanim się do nich zbliżył, uknuli przeciwko niemu spisek, by go zabić. Mówili bowiem jeden do drugiego: przyszedł pan snów. Chodźcie, zabijemy go i wrzucimy do jakiejś studni. A potem powiemy: dzikie zwierzę go pożarło. Zobaczymy, co będzie z jego snami. Szyderstwo, kpina, drwina, chęć mordu. Józef znalazł się w ich rękach i to sam, 100 kilometrów od bezpiecznego domu. Czy zatłuką go na śmierć? A może zabiją go Symeon i Lewi? Byli w tym ekspertami, cały Sychem. Te obawy się nie spełniły, ponieważ Ruben dowiedział się o planach reszty braci. Ruben, który niedawno stracił przychylność swojego ojca za, powiedzmy, romans z Bilchą, Ruben nie mógł sobie pozwolić na dalszą winę z powodu śmierci ulubionego syna jego ojca. A jako najstarszy z braci, to on pierwszy byłby pytany, co się stało, dlaczego do tego dopuściłeś. Przecież jesteś najstarszy. Postanowił interweniować. I jak patrzymy na werset 21, jego pierwsze słowa: nie pozbawiajmy go życia, to nie była sugestia. Zróbmy głosowanie. Było to raczej zdecydowane, stanowcze stanowisko: nie odbierzemy mu życia. Kropka. I mówi to w autorytecie najstarszego brata. Jego polecenie z 22 wersetu: nie przelewajcie krwi. Zauważmy, jest sformułowane w drugiej osobie liczby mnogiej. Wy nie przelewajcie, bo ja się od tego całkowicie odcinam. To nie wchodzi w rachubę. A samo polecenie Rubena, by rzeczywiście wrzucić Józefa do studni, było fortelem, żeby go uratować. Czasowniki w wersetach 23 i 24 opisują brutalny atak. Gdy Józef przyszedł do swoich braci, zdarli z niego długi płaszcz z rękawami, który miał na sobie, następnie chwycili go, wrzucili do studni. Studnia zaś była pusta, bo nie było w niej wody. Zdarli z niego płaszcz, to jest ten sam termin, który jest używany w Starym Testamencie przy okazji pracy kapłanów świątyni do skórowania zwierząt. Obdarli go. Jak stado psów, 9 braci rzuciło się na niego, siłą zdzierając z niego znienawidzoną szatę. Prawdopodobnie w ogóle wszystko z niego zdarli. A na koniec wrzucili jak trupa do studni, z której nie mógł się samodzielnie wydostać. Także mamy Józefa, który leży posiniaczony, krwawiący i nagi na dole suchej cysterny czy studni. Wszystko wskazuje na to, że ich zamiarem było po prostu pozostawienie go tam. Niech umrze z głodu, z pragnienia, cokolwiek. I w tym pokrętnym, technicznym sensie w sumie nie przelaliby jego krwi. Oni by go fizycznie nie zabili. Bezwzględna bezduszność braci Józefa chyba najlepiej jest wyrażona w pierwszych słowach 25 wersetu. Potem usiedli, aby zjeść. Pozbyli się znienawidzonego. Zero wyrzutów sumienia. Najprawdopodobniej to, co jedli, ten posiłek składał się z tego, co Józef przyniósł z domu od ojca. No bo nie chodziło się z pustymi rękami. Więc przyniósł im jakieś smakołyki, żeby pasąc te stada daleko, mogli sobie coś zjeść. Więc upierali się z Józefem i usiedli, żeby sobie pojeść. Tekst nie mówi nam nic o pobitym Józefie, który w tym momencie jest w studni, ale 20 lat później, kiedy bracia są w Egipcie prosząc o jedzenie, kiedy spotykają Józefa, powiedzą mu, to jest w 42 rozdziale, doprawdy zawiniliśmy względem naszego brata, widzieliśmy jego cierpienie, gdy błagał nas o łaskę, lecz myśmy go nie posłuchali. Dlatego spotkało nas to nieszczęście. Ale w całej tej sytuacji na jeszcze lepszy pomysł niż ten Rubena wpada Juda. Bo plan braci polegał na tym, żeby zjeść i ruszyć dalej, a Józefa pozostawić na pastwę śmierci, może zwierząt, jeśli by tam jakieś do tej studni się zakradły i mogły się najeść. Jednak Boża ręka zręcznie przeciwdziałała temu planowi, wysyłając taką deus ex machina w postaci niespodziewanie pojawiającej się karawany, która zaoferowała rozwiązanie. Czytając od 25 wersetu dalej, kiedy się rozejrzeli, zobaczyli karawanę Izmaelitów idącą do Gileadu, ich wielbłądy niosły wonne korzenie, balsamy, pachnące olejki, a wędrowali do Egiptu. Wtedy Juda powiedział do swoich braci, cóż nam z tego przyjdzie, że zabijemy naszego brata i zataimy jego śmierć. Chodźmy, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie róbmy mu krzywdy, gdyż jest naszym bratem, naszym ciałem. Bracia więc go posłuchali i gdy przechodzili kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Izmaelitom za 20 srebrników. Oni zaś zabrali Józefa do Egiptu. Jak zauważyliśmy, handlarzy w karawanie, narracja zamiennie nazywa Izmaelitami i także Midianitami. I ironia sytuacji polega na tym, że wszyscy zaangażowani w skrzywdzenie i sprzedaż Józefa są potomkami Abrahama. To jest szeroka, kochająca się rodzina. Dzieje się to podczas nieobecności Rubena, gdy właśnie Juda, czwarty syn Jakuba, przejmuje inicjatywę, proponując to lepsze rozwiązanie. I w sumie trudno nam jest poznać tak w pełni motywację Judy. Czy motywował nim potencjalny zysk? Była okazja, żeby zarobić, ale oni generalnie byli zamożni. Czy może powodował nim lepszy motyw? Uznał, że skoro Józef był ich krewnym, ich bratem, ich ciałem, to wzdrygał się jednak przed bratobójstwem. Co innego, gdy emocje podniosły się do wrzenia, gdy wszyscy zabijmy, zabijmy, ale kiedy już go obdarli z tych ubrań, potarmosili, pobili, wrzucili, pojedli, cukier opadł i stwierdzili, no kurczę, zabić, a można sprzedać. I nie tylko pozbyć się brata, a jeszcze na tym zarobić. Niezależnie od tego, Juda, jakby nie patrzeć, był odpowiedzialny za ocalenie życia Józefa i właściwie od tego momentu Juda zacznie odgrywać bardziej aktywną rolę w rodzinie, nawet pomimo sytuacji z Tamar, o której będziemy czytać w kolejnym rozdziale, to jednak odegra znaczącą rolę w Bożym planie zbawienia. Ostatecznie Jakub, kiedy będzie błogosławił wszystkich swoich synów, nada mu zaszczyt linii królewskiej i jednocześnie mesjańskiej. Do tego jeszcze dojdziemy w rozdziale 49. Natomiast teraz mamy Egipt. Egipt, który odgrywał ważną rolę w międzynarodowym handlu niewolnikami. Midianici dostrzegli ten lukratywny rynek nad Nilem i tam się kierowali, żeby handlować. Spokojnie mogli podwoić cenę za Józefa z tych 20 srebrników na 40. Szukałem, jaki byłby odpowiednik na dzisiejsze pieniądze tych 20 srebrników. Generalnie srebrnik to byłby odpowiednik dobrej dziennej dniówki. Więc z jednej strony nie aż tak dużo, z drugiej strony w tamtej kulturze krążyło bardzo mało pieniędzy jako monet. Więc nie da się przełożyć jeden na jeden naszą dniówkę dzisiejszą i takiego srebrnika, ale też nie była to jakaś fortuna. Sprzedając Józefa, oni nie przeszli z klasy średniej do klasy zamożnej. Po prostu trochę im tam przybyło. Co z Józefem? Wyciągnięty z dołu, może nagi, rozpoczął długą wędrówkę nad Nil. Ten dzień rozpoczął jako ubrany w szatę taką wręcz książęcą, najważniejszy syn Izraela, a zakończył go jako niewolnik. I czasami tak bywa, że wychodzisz z domu jako zwycięzca, a wracasz do domu jako przegrany. Bo takie jest życie. Józef miał ogromne powody, by czuć się ofiarą. Dlaczego nie miałby teraz zacząć użalać się nad sobą? Jego sytuacja była naprawdę godna pożałowania. Nic nie zrobił, żeby na taki los zasłużyć. Może na odepchnięcie. Może na jakiś tam fizyczny kontakt, bo była okazja, żeby mu wlać, a zanim by wrócił do domu, to siniaków już by nie było widać. Ale na taki los on naprawdę sobie nie zasłużył. I gdzie był Bóg? Dlaczego Bóg nie ostrzegł go na przykład w Sychem? Dlaczego tam nie pojawił się anioł, powiedział, nie idź do Dotań, bo tam cię spotka coś złego. I mógłby sobie spokojnie wrócić do domu, powiedzieć, tato, chłopaków pognało gdzieś świną dal. Nie jestem w stanie ich zlokalizować. Telefon mi się rozładował. To wróciłem do domu. I dlaczego akurat w tym momencie pojawiła się ta karawana zmierzająca do Egiptu? Gdyby nie pojawiła się, może Rubenowi udałoby się uratować i zaprowadzić syna w ramiona swojego ojca. Ruben, jako najstarszy z braci, odpowiedzialny prawdopodobnie za nadzorowanie kilku stad, ciągle był w ruchu i bez wątpienia opuścił tylko na krótko swoich braci, aby powrócić i porwać Józefa. Jednak ku jego przerażeniu Józefa już nie ma. Ale czekają na niego dwa srebrniki. No bo było ich 10, 20 srebrników. Ruben, otrzyj łzy, jest srebro, możesz wydać na przyjemności. rozerwanie szat przez Rubena, jego rozpaczliwy krzyk skierowany do braci. Nie ma chłopca, a ja dokąd mam pójść? Panowie, co ze mną teraz? Te 2 srebrniki? Te 20 srebrników? Jak ja mam stanąć przed ojcem? To naprawdę pokazuje, że on troszczył się o ojca. Może o Józefa mniej, ale o ojca. Rozdarty woła. Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Co na to, bracia? Milczą i pewnie miętolą te 2 srebrniki, każdy u siebie w kieszeni. Na drugim planie całej tej opowieści co rusz pojawia się szata Józefa. Jak taka strzelba na ścianie w dobrym teatrze. Pamiętamy, że szata powstała z głębokiej miłości ojca do syna. Gdy zaczął promować właśnie Józefa jako swojego pierworodnego, jako spadkobiercę. Potem została rozdarta z głębokiej nienawiści braci do faworyzowanego brata. Teraz stała się głównym narzędziem bezlitosnego oszustwa. Gdy czytamy, potem wzięli płaszcz Józefa, zabili kozła, zanurzyli ten płaszcz we krwi, następnie posłali długi płaszcz z rękawami, aby zanieść go ojcu i powiedzieć: znaleźliśmy to. Rozpoznaj, proszę, czy to nie jest płaszcz twojego syna, czy nie? Jakub zaś rozpoznał go i zawołał: płaszcz mojego syna. Dzikie zwierzę rozszarpało Józefa i go pożarło. I z tą szatą, i z tą sceną jest tutaj pewna gorzka ironia, ponieważ synowie Jakuba użyli ubrania swojego brata i krwi zabitej kozy, aby oszukać Jakuba, tak jak Jakub dawno temu oszukał swojego ojca Izaaka, używając ubrania swojego brata i skóry zabitej kozy. I oszustwo Jakuba zatoczyło pełne koło. Co ty zrobiłeś swojemu ojcu, teraz twoi synowie zrobili tobie. Pełnia bólu spadła na Jakuba w takich 3 szybkich etapach. Najpierw rozpoznał szatę swojego syna, po drugie jej podarty stan doprowadził go do wniosku, że Józef nie żyje, po trzecie jego myśli wypełnił straszliwy obraz. Dzikie zwierzę rozszarpało Józefa i go pożarło. Jego syn, jego ukochany syn, jego ukochany syn jego ukochanej żony tragicznie zginął. Już go nie ma. I wtedy Jakub rozdziera szaty, wkłada wór na biodra, opłakuje syna przez wiele dni. Przyszli wszyscy jego synowie, uwaga, i córki. Z narracji wiemy tylko o jednej córce. I chcieli go pocieszyć, ale on wzbraniał się przed pocieszeniem. Mówił: teraz zejdę w żałobie do mojego syna, do Szeolu. I tak go opłakiwał jego ojciec. Upierał się, że będzie opłakiwał aż do końca swoich dni. Tradycyjny okres żałoby po śmierci rodzica trwał tydzień. Gdy zmarł Mojżesz, lud opłakiwał go przez niezwykle długi czas, bo okres aż 1 miesiąca. Jakub jednak nie da się pocieszyć swoim synom i córkom i być może będzie kontynuował tą publiczną żałobę przez kolejne 2 dekady, aż spotka ponownie swojego żywego syna Józefa. Jeśli chodzi o Józefa, mamy już taki ostatni dopisek na samym końcu. A Midianici sprzedali Józefa w Egipcie Potifarowi, urzędnikowi Faraona, dowódcy Straży Przybocznej. Nimi zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ale widzimy, że te znowu opatrznościowe sploty wydarzeń związanych z odrzuceniem Józefa doprowadziły do jego sprzedaży do Egiptu i ludzki wybawiciel Izraela znalazł się na swoim miejscu. Chociaż o tym jeszcze nie wiedział. Bóg zaplanował wszystko precyzyjnie, bo Bóg jest Bogiem całej ludzkości i swojego planu zbawienia. Ale Józef, powiedzmy sobie to otwarcie, nie był jakimś robotem czy humanoidem. Żył i odczuwał tak jak każdy z nas. Jego życie było jak najbardziej realne, nie jakieś opowieść fantazy. Kierował się Bożym Słowem, choć trochę inaczej niż my. Miał trochę skrzywione zrozumienie otaczającego go życia, bo żył w tej bańce bycia faworyzowanym synem. Do tego miał swoje własne grzechy i był otoczony różnymi ludźmi, w tym braćmi, z którymi miał napięku, chociaż nie do końca sobie zdawał sprawę, jak bardzo. Miał wiele powodów, by użalać się nad sobą, odczuwać gniew, złość, nawet na Boga, pragnąć zemsty. Miał realne powody, by stać się niewolnikiem, że nazwę to mentalności ofiary. Został emocjonalnie okaleczony przez nadmierną miłość swojego ojca, to faworyzowanie. Cierpiał z powodu patologii w rodzinie, relacji twoje, moje, nasze, wasze, tej żony, tamtej żony i tak dalej, wynikające to wszystko z poligami. Został potwornie potraktowany przez swoich braci i blizny z tego pozostały. Pamięć ich wściekłości, bicia, poniżenia, zapewne bolesna podróż do Egiptu, bo nie podróżował w pierwszej klasie, upokorzenie na targu niewolników. On, książę w rodzinie, sprzedawany jak każdy zwykły nagi niewolnik. Idealne warunki, żeby nabyć mentalności ofiary. Ale w całym opisie Józefa w Księdze Rodzaju nie ma ani śladu o ja biedny i użalania się nad sobą. A w Egipcie, jak będziemy dalej czytać, sytuacja była jeszcze gorsza. Autor pokazuje nam przez to, że mimo stania się niewolnikiem, Józef odrzuca niewolę użalania się nad sobą i bycia ofiarą. Jak? Dlaczego? Jak mu się to udało? Po pierwsze, podobnie jak jego pradziadek, Abraham, wierzył w Słowo Boże. Abraham uwierzył Panu, policzono mu to za sprawiedliwość. Józef wierzył w obietnicę przekazaną przez Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. To zobaczymy na przykład po tym, jak on nazwie swoich synów, którzy mu urodzą się w Egipcie. Jemu samemu faraon zmieni imię na egipskie, ale on swoich synów nazwie całkowicie inaczej. Co właśnie pokaże nam, że on wiedział, kim jest, skąd pochodzi, gdzie jest potomek, gdzie jest ziemia, gdzie jest przymierze. Niemniej jednak miał wszelkie powody, żeby zgorzknieć, ale kontynuował ich wiarę. Poza tym jakoś musiał też przeprocesować te sny, które mu Bóg dał. Skoro już nie ma braci, nie ma rodziny, jest w Egipcie, sny były od Boga, były dwa razy, zawsze u niego były parami, jako potwierdzenie, że są prawdziwe. Co będzie dalej? Jakoś to się musi spełnić. Ale tak naprawdę, co to ma wspólnego z nami? No bardzo wiele. Chociażby to, że wszyscy nosimy w sobie rany, których niektóre sięgają czasów naszej młodości. Dla niektórych z nas jest to nieodległa przeszłość, dla innych zamieszkła przeszłość. Niemniej jednak dla wielu z nas wystarczy spotkanie rodzinne, spotkanie starej klasy, spotkanie jakichś starych znajomych, żeby te rany ponownie się otworzyły. I powracają dawne zadry, niepewności i krzywdy. I większość z nas jest w stanie przywołać na pamięć te wydarzenia, tak jakby to się wydarzyło przed chwilą. A niektóre z nich są głębokie. Wynikają albo ze słabego rodzicielstwa, albo z przemocy fizycznej, z odrzucenia, z porzucenia, z bycia wykorzystanym. Do tego dzisiejsza popkultura nie pomaga nam się z tym uporać, promując właśnie mentalność ofiary. Bycie ofiarą jest modne. ekonomiczny marksizm, który podbija Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone, dzieli ludzi na oprawcę i ofiarę. Ty jesteś ofiarą, tobie się należy, ty jesteś skrzywdzony, ty masz swoje prawa. Dobrze jest być ofiarą, bo wszystkich innych możesz oskarżać o to, co w twoim życiu nie wychodzi. Ofiarą ekonomiczną, ofiarą polityczną, społeczną, domową, narodową. Wszyscy są winni, tylko nie ja. Oczywiście, i podkreślam to bardzo mocno, nigdy nie wolno nam bagatelizować takich ran, ani sugerować, że one są nieprawdziwe. Absolutnie nie. Musi być współczucie. Powinno być zadośćuczynienie. Jeśli jest możliwe, pojednanie. Ale również nigdy nie możemy pozwolić, żeby mentalność ofiary zniewoliła nasze dusze. Bo zniewolenie bycia ofiarą nie jest ani biblijne, ani chrześcijańskie. Przykład Józefa, już kończąc, uczy nas, że życie jest pełne nierówności, niesprawiedliwości i tragedii. Ale uczy nas również tego, że mamy wielkiego Boga, który działa w środku ludzkiej historii, żeby wypełnić swoją wolę. Dlatego jako Boże dzieci jesteśmy powołani, żeby oddać Mu wszystko, nawet gorzkie rzeczy z przeszłości. Jako wierzący ludzie, jak czytamy liście do Rzymian 8:2, zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu i śmierci. Mamy wierzyć, mamy ufać, że niesamowity Bóg z Księgi Rodzaju istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Że, jak czytamy do Hebrajczyków, jest dobry i sprawiedliwy wobec wszystkich swoich dzieci. Mamy cieszyć się wolnością w Chrystusie, jak czytamy w Galacjan 2:20, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A to zaś, co teraz przeżywam w ciele, czyli tutaj w życiu, przeżywam w wierze, w zaufaniu, w Syna Bożego, który ukochał mnie i wydał za mnie samego siebie, co wspominaliśmy dzisiaj w czasie pamiątki. Oto rzeczywistość. Życie jest niesprawiedliwe. Jest niesprawiedliwe, będzie niesprawiedliwe. Aż do końca swojej historii życie na tej planecie będzie niesprawiedliwe. Prawdziwe życie obfituje w wiele niesprawiedliwości. Jest pełne grzechu i grzeszników. Pełne prawdziwych zranień z każdej strony. W domu, w pracy, w kościele, na ulicy, wszędzie. Jest takie, ponieważ człowiek jest upadły. Ponieważ wszyscy, i wierzący, i niewierzący, zdajemy sobie sprawę, że z tym światem stało się i dzieje się coś nie tak. I tak jest, i tak będzie. Skąd wiemy? Bo Biblia nam o tym mówi. Nawet mówi nam, że będzie coraz gorzej. Ale równie prawdziwą i wieczną rzeczywistością jest to, że Bóg jest wszechmocny i że Jego ręka jest nad nami. Że Jego ręka działa na rzecz Jego dzieci. Dlatego nasze życie ma być, może być, mam nadzieję, że jest, pełne nadziei i optymizmu. Ten świat jest, jaki jest i będzie tylko gorzej. Ale Bóg jest ponad tym. I Bóg prowadzi i działa na rzecz swojego ludu, swoich dzieci. I to jest moje życzenie dla każdego z was na nowy tydzień. Może właśnie teraz jest ci ciężko i zmagasz się z czymś. Może właśnie zostałeś potraktowany niesprawiedliwie. Może w pracy, może w domu, może w relacjach z innymi ludźmi. I jest ci źle. I może nawet wołasz do Boga, czym ja na to zasłużyłem. Ja wiem, że jestem niedoskonały. Wiem, że jestem grzeszny, ale czym ja sobie na to zasłużyłem? To przypomnij sobie Józefa. Czym on sobie na to zasłużył? Boża ręka była nad nim. Plan ratunku był przygotowany. Ludzki Zbawiciel przyjechał na swoje miejsce. I teraz dopiero będzie się działo. Amen. Postańmy, proszę.